I tylko jak przychodziła godzina 19 czy 20, jak już było bardzo ciemno, noc wszędzie, słyszałem z daleka tylko Polo, kolacja. No i ten sukces spowodował pierwsze potężne zainteresowanie małyszem i on nie był na to gotowy. Opieka nad dzieckiem od samego początku, no to zmieniła troszkę moje postrzeganie, że tak powiem, świata. Moje priorytety też się zmieniły. Już, że tak powiem, nie widzę siebie robiącego jakąś karierę. Mnie się to bardzo podoba, że mogę jak najwięcej czasu poświęcać dziecku, które zresztą na to zasługuje, bo naprawdę jest bardzo kochany.
Szczere wyznania, intymne rozmowy i najważniejsze dla Was tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Iwona Kutyna.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, że mogę mówić dzień dobry, mimo że Wieczorny Ekspres to jest. Dzień coraz dłuższy, słońce jest na szczęście i w pogodnym nastroju wchodzimy, mam nadzieję, w Wieczorny Ekspres. Zapraszam już teraz. I jaki znamienity gość dzisiaj razem z nami na początek, Apoloniusz Tajner. Chyba przedstawiać nie trzeba, ale dla formalności, panie Apoloniuszu, żeby nie było wątpliwości. Były trener skoczków, były prezes Polskiego Związku Narciarskiego i wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zgadza się wszystko.
Przynajmniej do jutra.
A dlaczego do jutra?
Dlatego, że jutro są wybory w Polskim Komitecie Olimpijskim.
Zebranie, coś się może zmienić?
No zmieni się, sporo się zmieni.
Pan wie, czy ma pan przeczucie?
Nie, to już jest powszechnie wiadomo, że nowym prezesem, poprzedni prezes, pan Andrzej Kraśnicki, zrezygnował z kandydowania. W związku z tym będzie zmiana na stanowisku prezesa. Jest dwóch kandydatów. No i mniej więcej wiadomo, jak się to skończy.
Okej, okay, no dobrze, to czekamy na oficjalne potwierdzenie tych wszystkich informacji, o których pan mówi. O sporcie na pewno dzisiaj bardzo dużo rozmawiać będziemy, ale ja tak trochę z innej beczki chciałabym zacząć, ponieważ największe poruszenie okazuje się w ostatnim czasie, co wywołał fakt, że założył pan sobie Instagrama. I to jest coś niebywałego. Zresztą widzę, że tutaj przy pierwszym zdjęciu mnóstwo gratulacji. Nawet Maja Włoszczowska napisała, i to się nazywa działanie, warsztaty nie poszły na marne. Witamy w internetowej społeczności. Potrzeba jakaś taka, czy świadomość tego, no, że żyjemy w takich czasach, że chyba jednak trzeba?
Maja wspomniała o warsztatach, a ja wziąłem udział w takich warsztatach, które organizowane są co jakiś czas przez Polski Komitet Olimpijski dla byłych zawodników, tych, którzy kończą karierę, albo do 5 lat już skończyli karierę sportową i są zawieszeni jak troszeczkę w próżni. Kończy się kariera sportowa. Wiem, jak to było, sam kiedyś przechodziłem i zawodnik może nie wiedzieć, co będzie robił dalej, albo może kilka dróg widzieć. I takie warsztaty pomagają, to są takie o charakterze psychologicznym warsztaty, które pomagają uświadomić sobie, w którym miejscu się jest, uświadomić sobie, kim się jest, jakie są jego najmocniejsze i najsłabsze strony i w którą stronę skierować ewentualnie potem swoje kroki w przyszłość, prawda? Także bardzo pożyteczne. I tam między innymi troszkę mnie to natknęło, albo inaczej. No, ja też się tak troszkę jako obserwator i uczestnik tych warsztatów, 3-dniowe warsztaty, też się zastanowiłem troszkę tak nad sobą, nad tym wszystkim, co tam słyszałem, nad 15 olimpijczyków wzięło w tym udział. Ludzie młodzi, dynamiczni, którzy mieli wiele pomysłów, prawda? No i tutaj nawiązała właśnie Maja, że warsztaty nie poszły na marne, bo między innymi rozmawialiśmy o tym, o mediach społecznościowych i jak to social media, prawda? Także i jak to wszystko działa, w jakim kierunku idzie. Także miałem czas przez te 3 dni i troszkę z innej perspektywy spojrzeć również na moją przyszłość.
Jak to jest, że pan sam będzie chciał cały czas prowadzić to konto? Bo często jest tak, że osoby publiczne, które mają bardzo dużo obowiązków i nie mają czasu, zrzucają to na kogoś innego i wydaje nam się, że to on, a to naprawdę ktoś inny dba o to, żeby ten chociażby Instagram funkcjonował tak, a nie inaczej.
O, żona mi pomaga, bo ja niestety musiałbym się najpierw tego bardzo mocno nauczyć. To w kolejnym kursie musiałbym wziąć udział. Także pomaga mi żona.
Wspomniał pan o tym sporcie w takim kontekście, że ten sport właśnie obecny był w pana życiu w zasadzie od małego. I oczywiście pana ojciec, pana wujek, te tradycje rodzinne to był taki naturalny kierunek, że pójdzie pan właśnie tą drogą?
No tak, oczywiście.
Czy po prostu ojciec czy wujek cały czas tłukli, że to jest jedyna i słuszna droga?
Nie, to nie mieli na to czasu. Wtedy ludzie naprawdę byli bardzo mocno zajęci. Od rana do wieczora ja ojca nie widziałem, bez przerwy musiał pracować. Natomiast ja sam wychowywałem się w Wiśle i wtedy pamiętam zimy, jakie wtedy były. To człowiek nie miał innego wyjścia w zimie, innego wyjścia niż zająć się nartami, prawda? Ja pamiętam, że tam w Wiśle była jedna taka lampa gdzieś 400 metrów od mojego domu, wzdłuż drogi w kierunku Koniakowa i Stebnej i droga w dół. Ale lampa była, prawda? Więc jak ona się świeciła wieczorem, ja tam do oporu miałem usiadkowane nartami, prawda? I tam sobie zjeżdżałem, zakręcałem przed tą drogą. Skoczenki sobie tam robiłem i tak dalej. Także nie musiał mnie nikt zachęcać. To było całkowicie naturalne. I tylko jak przychodziła godzina 19 czy 20, jak już było bardzo ciemno, noc wszędzie, słyszałem z daleka tylko polo, kolacja. No i wtedy tam z 400 metrów, a tam nie było żadnych zabudowań. To wszystko było czyste. Samochód przejeżdżał raz na powiedzmy 20 minut. Więc w takie czasy pamiętam Wiśle i w ten sposób, w naturalny zupełnie sposób, a zbieżny z tym, co robił mój ojciec i mój wujek, którzy potem mną pokierowali. No to w ten sport, że tak powiem, wdepnąłem. No i było to ponad 60 lat temu, jak się zaczęło.
Kiedy to zleciało, prawda? Ale to jest taki naturalny kierunek, bo mówił pan nawet w kontekście tego szkolenia, że sportowcy, którzy mają za sobą jakąś karierę, stają gdzieś tam na rozdrożu i myślą, w którą stronę pójść. I to jest taki naturalny kierunek, jeden z najczęściej wybieranych, że zostanę trenerem, że zostaję w tym sporcie, ale z trochę innej perspektywy będę na to wszystko patrzeć i działać.
Niektórzy tak, niektórzy nie, dlatego że to zależy też w jakich sportach ewentualnie ci olimpijczycy uczestniczyli, ponieważ system sportu generalnie w Polsce jest tak oparty na samorządy. Samorządy finansują klubiki sportowe, ale to finansowanie jest bardzo słabe. W związku z tym nie ma środków na wypłacenie trenerowi wynagrodzenia miesięcznego na poziomie zbliżonym do średniej krajowej, prawda, brutto. Nie ma takiej możliwości. Kluby na ogół wynagradzają swoich trenerów 1000-1200 zł miesięcznie i wszyscy ci trenerzy, którzy to robią z pasji naprawdę, natomiast utrzymują się z innych zawodów, bo gdzieś przecież na tą swoją rodzinę muszą zarabiać i pracować, ale tworzą się też takie możliwości, że można już tak bardziej wybiegając naprzód, korzystając z tego, że te czasy się zmieniają, że właśnie są social media, że komunikacja się poprawiła i tak dalej, można wykorzystać to swoje doświadczenie sportowe w jakimś kierunku bardziej też komercyjnym, prawda? Czyli klubik jakiś sportowy o charakterze prywatnym, czy fundacja, czy jakaś inna działalność, czy połączenie kilku czynników, prawda? Więc tak, żeby też nie tylko robić to, co się lubi, ale też żeby zarabiać pieniądze, bo to jest oczywiste, że to musi być powiązane.
Cofnijmy się do tych czasów Adama Małysza i Małyszomanii. Wtedy social media nie funkcjonowały chyba w ogóle, albo jeśli już to jakieś początki, chociaż chyba raczej nie. Ta komunikacja była kompletnie inna. I ja muszę panu powiedzieć, że ostatnio jak rozmawiałam, mówiłam, że spotkam się z panem dzisiaj, to mój kolega dziennikarz wtedy mówił, pracował w Radiu Z i miał jedno podstawowe zadanie. Mieć do pana aktualny numer telefonu, bo to były podobno takie czasy, że co dwa tygodnie miał pan inny numer, bo cały czas dziennikarze do pana dzwonili, chcąc się skontaktować z Adamem Małyszem i on do dziś to pamięta, że to było jego podstawowe zadanie wydane przez szefa. Masz mieć aktualny numer telefonu. Czy to były faktycznie takie, no z pana perspektywy, zostawiając jakby sam sport, ale jednak trudne czasy, jeżeli chodzi właśnie o komunikację, o to, że no nie mieliście spokoju, bo cały czas, dzień i noc w centrum uwagi Adam Małysz, a tym samym pan byliście.
Tak, tak. Ja tak często nie zmieniałem, chyba ze dwa razy, ale ja odbierałem telefony od dziennikarzy. No bo nas też to cieszyło. Przecież miesiąc przed tym turniejem, który Małysz wygrał, no nikt się nami nie interesował. Jak wyjeżdżaliśmy na turniej czterech skoczni i Markowi Serafinowi, wtedy redaktorowi Przeglądu Sportowego, jak się mnie zapytał, jak tam jest przed turniejem, mówię, no chyba mamy zawodnika, który ten turniej wygra, a on mówi, no słuchaj, nie chrzań, tylko mów jak jest, nie? No już potem nikomu nie mówiłem, że mamy, bo sami tak troszkę nie dowierzaliśmy. Ale w związku z tym turniejem to się mi przypomina jedna sytuacja i z tym telefonem, bo się mi przypomniało. Tam było tak, że Garmisch-Partenkirchen, skoki są zawsze 1 stycznia, więc na ogół już wszystkie reprezentacje są w Garmisch 31 grudnia. I Sylwestra zawsze w Garmisch. Normalnie to jakaś tam lampka szampana, ale wtedy był taki bankiet, który pod skocznią w takim namiocie zorganizowali organizatorzy. Wtedy wszystkie reprezentacje tam były. I ja akurat od chyba kilku miesięcy miałem telefon. Pierwszy, który miałem telefon komórkowy, to wtedy związkowy z PZN-u. No i chciałem, tak sobie wymyśliłem, że od godziny 11 zrobię zawodnikom niespodziankę. Siedzieliśmy przy okrągłym stole i każdy wykręci sobie numer telefonu do domu i zadzwoni, zrobi niespodziankę. To wtedy naprawdę było wydarzenie, że gdzieś tam z Niemiec coś dzwoni i to jeszcze nie musi być połączony żadnym kablem, tylko trzyma sobie tam coś w ręce. No takich czasach byliśmy. No i każdy zawodnik porozmawiał z rodziną. Do godziny 12 te chyba z 10 rozmów się odbyło. Również członkowie sztabu szkoleniowego, którzy byli wtedy ze mną. No i potem się okazało, jak przyszedł rachunek za ten telefon, ten roaming, to tam chyba było z 10 zł za minutę. Około 3000 zł wyszedł ten roaming, prawda? To trzeba było za telefon zapłacić. I chyba 2 miesiące czekałem wtedy w PZN-ie na decyzję, czy będę to musiał sam pokryć,
czy oni zapłacą.
Czy PZN zapłaci jednak. No a przy założeniu, że zarabiałem wtedy dokładnie 3900 zł brutto, no to była poważna kwota.
Trzeba by pewnie na raty rozłożyć. Ale jak wtedy pana życie wyglądało? Czy to było faktycznie tak bardzo intensywnie? I czy to był taki czas w 100%, że skupił się pan, jak już okazało się, że Adam Małysz odnosi te sukcesy, że skupił się pan w 100% na nim i cały świat i całe pana życie było skupione na nim, że tak naprawdę swoje życie gdzieś tam odstawił na bok? Czy to jednak starał się pan jakąś równowagę zachować, żeby w tym czasie mieć jakby przestrzeń dla siebie również?
No wtedy czterech zawodników mieliśmy w kadrze i to byli jedyni czterej w Polsce, których można było do kadry powołać. To był Robert Mateja, Wojtek Skupień, Łukasz Kruczek i właśnie Adam Małysz. A Adam Małysz mieszkał dosłownie około 0,5 kilometra ode mnie, także byliśmy sąsiadami. I nie skupiałem się prywatnie, że tak powiem, bo nie było takiej potrzeby po prostu. Każdy wracał, miał swoje życie, tak, musiał te kilka dni, jeżeli było, spędzić na tym, żeby swoje potrzeby rodzinne też zaspokoić, swoje sprawy pozałatwiać i tak dalej. Mijaliśmy się i cały czas spotykaliśmy się na treningach, bo one były zaplanowane również w tym czasie, w tych przerw. No i tak to było. Natomiast nie było potrzeby skupiania się. Adam był zawsze bardzo samodzielny i w związku z tym nie było takiej potrzeby, żeby jakoś, nie wiem, pilnować tego zawodnika czy coś. Nie, to nie było tak.
A to szaleństwo was zaskoczyło, ta małyszomania, jak to wszyscy określili?
Tak. Ja muszę powiedzieć, że nie, do tego momentu nie zdawałem sobie sprawy, że sukces w zasadzie jest największym zagrożeniem dla zawodnika. Jak się pojawia sukces. I na przykład jak Adam Małysz w 96-97 roku, wtedy w wieku 18-19 lat, on pierwsze Puchary Świata zaczął wygrywać, tam 3 razy wygrał, kilka razy był na podium, to już wtedy był taki krzum koło niego. Trenerem był Paweł Mikeska z Czech, tylko że to był właściwie trener i on miał asystenta i to był cały sztab, prawda? A do tego wszystkiego, jak zawodnicy wracali z zagranicy czy grupa, to trener zostawał w Czechach i do Polski już wjeżdżał Fias Piotrek, który jechał do Szczyrku, który był asystentem wtedy. No a zawodnicy zostawali sami zupełnie. No i ten sukces spowodował pierwsze potężne zainteresowanie Małyszem i on nie był na to gotowy. Nikt go wtedy nie mógł ochronić przed tym takim, przed tą rozpoznawalnością, popularnością, która się nagle pojawiła tam wtedy, prawda? No i on to bardzo ciężko przeżywał. Ja pamiętam, że wtedy nawet do głowy nie przyszło, że kiedy będziemy pracować jako trener i zawodnik, ale znałem go od dziecka, więc kiedyś była tak otwarcie Olimpiady Młodzieży w Szczyrku i pojechałem do Adama, żeby go zaprosić na to otwarcie. On był wtedy tak załamany tym odebraniem mu takiej osobistej wolności. No to, ta rozpoznawana. Już nie mógł sobie tak wyjść gdzieś na dyskotekę, to było wtedy modne, czy do sklepu, bo już go ludzie rozpoznawali. Zresztą Adam jest charakterystyczny. I w związku z tym ja jadę go zaprosić, a on mówi, że on to się chyba pójdzie powiesić, bo on już tego nie może wytrzymać. Nie? Ale z drugiej strony właśnie nie miał nikogo, kto by go przed tą popularnością przygotował do niej, przed odebraniem tej wolności takiej osobistej przygotował do tego i ewentualnie pokazał, jak się przed tym chronić, prawda? I to był ten pierwszy okres, a potem było coraz słabiej i wtedy jak tą kadrę przejąłem w sytuacji całkowitej rozsypki, w zasadzie umówiliśmy się z zarządem PZN-u, że na rok, bo nie było nikogo, kto mógłby przy tym finansowaniu ewentualnie pracować z naszą kadrą, a potem zrobiła się z tego taka długa historia, prawda, ale takie było założenie, rok pociągnę, w tym czasie coś, kogoś znajdziemy, kto się tym zajmie, gdzieś może z zagranicy ktoś, prawda. No i tak to się rzeczywiście potem zaczęło, ale wtedy, kiedy ja zacząłem pracę, to już sobie powołałem moje wcześniejsze trenerskie doświadczenia z lat 80. Już mi podpowiedziały, że sam trener nic nie zrobi, że potrzebuje ludzi do pomocy. I tak sobie myślałem, kogo ja bym potrzebował. Fizjologa bym potrzebował, psychologa, o którego upominali się zawodnicy. On by mi pomógł potem ewentualnie, prawda, odbudować. Bo moim założeniem było takie, że jeżeli ten Małysz już wygrywał 3 razy, to od tego momentu, po kolejnych 3 latach, on już miał problemy do 50 się kwalifikować. Ci, którzy skoki oglądają, to wiedzą, o czym mówię, ta 50, prawda? Mhm. No i tak myślałem, że łatwiej przywrócić zawodnika do tego, co umiał, niż tak całkowicie od początku wyszkolić, no bo to trzeba przesiać troszkę większą liczbę zawodników. No i takie było moje założenie i to się potem naprawdę udało, ale to, że on może taki kosmos sportowy, wynikowy osiągnąć, do tego ta jego fajna osobowość pasowała, te jego wywiady takie z początku.
On był w tym wszystkim prawdziwy.
Bardzo prawdziwe. To Polacy
chyba
pokochali.
Mani odżyła, mam wrażenie, że ta jego spontaniczność i ten jego śmiech, który bawi każdego, to jest coś, co przyciąga ludzi i za to ich też lubią.
To jest coś, co towarzyszy temu widowisku. Ja dzisiaj rozmawiałem z prezydentem Kwaśniewskim, spotkaliśmy się w Polskim Komitecie Olimpijskim i właśnie wspominaliśmy te czasy. Tam też zabawna sytuacja z tym telefonem była, ponieważ w momencie, jak Małysz już wygrał w Biszowskofen ten ostatni konkurs i turniej 4 skoczni, zadzwonił telefon, tu mi trenerzy jeszcze gratulowali. Ja odebrałem ten telefon i słyszę: Kwaśniewski przy telefonie. No ja mówię: jaki Kwaśniewski? Aleksander Kwaśniewski. No ja znam Aleksandra Kwaśniewskiego, prezydenta, ale przecież to niemożliwe. A innego nie znam, więc mówię: nie znam żadnego Kwaśniewskiego. Prezydent! I wtedy dopiero mi zaskoczyło. Rany boskie. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej dzwoni do mnie na wieży. Tam mi jeszcze podają ręce, szarpią, szturchają, cieszą się. Cieszą albo nie cieszą, nie wiem, ale generalnie gratulacje. A tu dzwoni prezydent. No i to były takie łamanie barier i psychologicznych, mentalnościowych. To wtedy Polska przecież była na przełomie tych zmian politycznych, gospodarczych, ekonomicznych. Granice się powolutku otwierały. Unia się pojawiała w zasięgu, prawda? To były takie czasy. I wiem, że Polacy wtedy bardzo wyjeżdżali do pracy na czarno, do Niemiec, do Austrii, a tam przecież mieliśmy największych rywali w skokach. Iluż Polaków po konkursie płakało, czekało na nas, żeby nam powiedzieć, że jutro idą do pracy i zapytają szefa Austriaka czy Niemca, kto tam, czy pan tam nie wie, kto tam wczoraj skoki wygrał, prawda, nie? To jak to ludzi cieszyło, jak to ludzi podnosiło na duchu. To z tym spotykaliśmy się za granicą, ale w kraju było podobnie. I wtedy mieliśmy już zespół, sztab szkoleniowy, psychologa, fizjologa, I Piotr Fijas był asystentem, doktor Stanisław Ptak był lekarzem, już mieliśmy taki sztab. I wtedy zastanawialiśmy się, jak ochronić tego małysza przed tą popularnością, która się pojawiła. I znaleźliśmy takie rozwiązania. Telefon Adama został odcięty, żeby już do niego się nie można było dodzwonić. Przekierowywaliśmy te telefony na psychologa. On, że tak powiem, segregował, co można, co nie można. I w ogóle jak to ułożyć w czasie, bo to nagle była taka lawina, że no, ten małysz już musiałby zapomnieć o skokach, tylko jeździć od spotkania na spotkanie. I to takie spotkania, takie osoby proponowały właściwie od samej góry w dół. Naprawdę, no... Ja już nie powiem, ale to z tym małyszem wtedy każdy się chciał spotkać. No ale przecież to fizycznie było niemożliwe.
Tak, poza tym, tak jak pan mówi, też mi się wydaje, że jednak skupienie się na pracy to było chyba rzecz najważniejsza i podstawa i na pewno praca właśnie z całym sztabem i z psychologiem tutaj mu bardzo pomogły. Zresztą myślę, że efekty dzisiaj można tego oglądać, bo w miejsce, w którym jest dzisiaj Adam Małysz, no to też chyba daje mu pewną satysfakcję, bo tę drogę bardzo fajną przeszedł. Dzisiaj macie kontakt, teraz macie kontakt cały czas ze sobą.
Tak, tak. Adam jest w tej chwili prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Zastąpił mnie na tym miejscu. Jutro zostanie członkiem zarządu Polskiego Związku Narciarskiego. Został wyznaczony przez zarząd Polskiego Związku Narciarskiego do Polskiego Komitetu Olimpijskiego oczywiście. Ja też będę z innego, że tak powiem, paragratu startował do zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Relacje mieliśmy zawsze bardzo, bardzo fajne, bardzo dobre. Wtedy jak miał jeździł te rajdy samochodowe, prawda? Ja zawsze jak się spotykaliśmy, mówię: Adam, te rajdy okej, okay, to jest takie hobby, ale twoje miejsce jest w Polskim Związku Narciarskim. No i w końcu tu trafił jako dyrektor sportowy do spraw skoków i kombinacji norweskiej, no a w tej chwili jest prezesem związku. I trzeba powiedzieć, że przez 20 lat, czy to już 22 lata w tej chwili są, 23 nawet może, ma w tej swojej działalności, którą prowadził, różną, prawda, ale ma bardzo dobrą opinię. Nie zdarzyło się, żeby wpadł w jakieś problemy
afery.
Medialne, afery. Tak. Nie, to jest chłopak z Wisły i dalej taki jest. I w tej chwili ten związek naprawdę zaczął jakby bardziej dynamicznie funkcjonować. No wiesz, przyszedł młodszy człowiek ze swoimi pomysłami. To jest całkowicie naturalne.
Ale on przeszedł genialną metamorfozę i myślę wewnętrzną i zewnętrzną, ale też taką metamorfozę pan przeszedł. I to też gdzieś tam w mediach się pojawiają od lat takie komentarze, jak bardzo pan się zmienił. Więc zanim dalej będziemy rozmawiać, to taka króciutka, jakby ktoś nie pamiętał, jak kiedyś Apoloniusz Steiner wyglądał. Taka króciutka zbitka i za sekundę wrócimy do naszej rozmowy. W wielkim skrócie oczywiście, bo nie da się ukryć, że no, tutaj chodziło o wygląd zewnętrzny. Zmienił się pan bardzo. Zresztą kilka dni temu pani z baranem, jak i ja, miał pan urodziny, więc wszystkiego najlepszego. Jak pan się czuje, będąc w swoim punkcie życia takim, jakim jest, z czterolatkiem u boku? Czy to odmładza gdzieś tam psychicznie przede wszystkim, w głowie, mentalnie?
No zdecydowanie tak. Ja patrząc na te zdjęcia tak z uśmiechem, no ale przecież w końcu byłem młodszy, więc jakby przystojny, z wąsem, to no,
tutaj bym polemizowała, prawda? Kiedy pan lepiej wyglądał.
Natomiast teraz to 20 kilo mi ubyło. Ten Leopold to mój synuś. 3,7. Jeszcze 4 lat nie ma. Ale już niedługo będzie miał. Ja też się dobrze czuję, bo to opieka nad dzieckiem od samego początku zmieniła troszkę moje postrzeganie, że tak powiem, świata. Moje priorytety też się zmieniły. Już, że tak powiem, nie widzę siebie robiącego jakąś karierę. Mnie się to bardzo podoba, że mogę jak najwięcej czasu poświęcać dziecku, które zresztą na to zasługuje, bo naprawdę jest bardzo kochany i, i świetny. Także cieszę się, że tak jak jest, jest tak jak jest. No i rzeczywiście energii mi troszeczkę więcej przybyło. Nie ma czasu na jakiś odpoczynek, o którym czasami marzę. Żeby sobie przeczytać książkę, żeby sobie poczytać gazetę, żeby sobie coś obejrzeć w telewizji, jakiś ulubiony program. Nie ma takiej możliwości. Cały czas.
Ale to skoro to przestawię gdzieś tam myślenie, to skupił się pan na tym, że oczywiście jest mały syn, który zajmuje, absorbuje w 100%, ale żeby dbać o siebie, żeby kondycyjnie, nie wiem, dieta, żeby jak najdłużej, w jak najlepszej formie być, no bo taki maluch jest bardzo wymagający i to się nie zmieni za rok, że nagle nie będzie tego, tylko będzie jeszcze pewnie bardziej intensywnie.
Tak, dokładnie, ale też dosłownie przed 7 laty też wprowadziłem dwie albo inaczej, tutaj bardzo duża praca mojej żony. Ale całkowicie rzuciłem alkohol. Nie to, żebym był jakoś nadmiernie korzystał z tego alkoholu, ale całkowicie zaprzestałem pić alkohol i zmieniłem tryb odżywiania. Czyli praktycznie zrezygnowałem z mięsa, chociaż jak mam ochotę, to jem. Ale generalnie jednak dużo warzyw. I zrobiłem sobie taki system, no, który jest teraz modny i znany, ale na mnie zadziałał świetnie. 16:8, czyli 16 godzin. Trzeba sobie znaleźć w ciągu doby takie 16 godzin, w której żołądek będzie odpoczywał, nie będzie się... A przez 8 godzin można
teoretycznie wszystko. Można wszystko, tak jest.
Ale naprawdę można, tym bardziej, że jak się to przez dłuższy czas stosuje, to żołądek się troszeczkę obkurcza i jakby szybciej się wtedy człowiek nasyci, więc znowu nie tak dużo, jakby mógł zjeść wcześniej. I to spowodowało, że 20, w tej chwili 21 kilogramów jednak spadłem z masy ciała i, no, i świetnie się czuję, także... Także jeżeli miałem lekki taki problem związany z nadciśnieniem, nie miałem go jeszcze, ale byłem już na granicy, czy już jakieś leki stosować, czy nie, to w ciągu roku to wszystko wróciło do normy i nie ma problemu, także zachęcam.
Uważam, że powiedzenie jesteś tym, co jesz, sprawdza się w 100% i naprawdę dietą i zmianą trybu życia można zrobić wszystko albo prawie wszystko. A jakieś sporty są w pana życiu obecne?
A to trzymam w rezerwie, dlatego że jednak przy tym małym, oprócz marszu w godzinie, jeżeli mi się uda 2-3 razy w tygodniu, to tak. Natomiast na taką jakąś regularność, godzinowość wykonywania, czas, w którym można wykonywać, taki stały czas, bo to jest wtedy najlepsze, to przecież ze sportu wypływa. Nie mam takiej możliwości, żeby pozwolić sobie na jakąś regularność. Ale ciągle o tym marzę i to jest taka moja rezerwa, że jeszcze jak przyłożę trochę sportu, to wtedy jeszcze skuteczniej ta masa pójdzie w dół.
Oj tak, no ale tak jak rozmawiamy, ja myślę, że ten sport i ta aktywność związana z synem jest na tyle duża, że pewnie nie jedna osoba tej aktywności może panu pozazdrościć tak naprawdę, biorąc pod uwagę, ile czasu się spędza i jak aktywnie z maluchem, prawda?
Tak, no to rzeczywiście jest też angażujące i to fizycznie, bo człowiek nie usiądzie, nie weźmie gazety. Ja czytam taki czasem jakiś tygodnik, to 7 dni, 10 dni gromadzą mi się te nowe nieprzeczytane. Ale tak to jest. No, z tym, że taka mentalna, psychiczna radość, takie poczucie wewnętrznego przekonania, że komuś jest potrzebny, prawda? No, a poza tym teraz mam taką możliwość, żeby z dzieckiem być bliżej, dłużej, bo kiedyś w poprzednim małżeństwie ja nie miałem czasu dla moich dzieci. Wtedy syn i córka też dorastali, ale mnie nie było. Ja byłem trenerem kadry kombinacji norweskiej w tych latach 80. i byłem praktycznie ciągle albo w pociągach, albo gdzieś na jakichś wyjazdach, prawda? Więc ja dla dzieci wtedy nie miałem czasu. Mam teraz... Dla Leopoldka.
Ale to myśli pan, że do czegoś takiego trzeba dojrzeć? Czy to po prostu niezależnie od tego, co się ma w głowie, no to jest kariera i trzeba się na tym skupić, no i niestety cierpią najbliżsi. Czy zastanawiał się pan kiedykolwiek, czy można to było inaczej rozwiązać, że jednak faktycznie żałuje, że tego czasu dzieciom trochę za mało jednak poświęcił.
Nie było takiej możliwości. Żałować można, ale to już do niczego nie prowadzi, bo nie było takiej możliwości. Trzeba się uganiać za życiem, za zarobieniem na rodzinę, pieniędzy, prawda? A poza tym też realizowałem to, co lubię. Byłem trenerem, to też były wyjazdy zagraniczne. Tylko że i wtedy to naprawdę był potężny taki motywator wyjechać za granicę. Tylko że jeżeli u nas zarabialiśmy wtedy w granicach przeliczeniu na dolary około 20 dolarów miesięcznie, co u nas było dobrym, średnim wynagrodzeniem, to za granicą kawa czy herbata kosztowała dolara. No i jak tu wydać takie pieniądze na kawę czy herbatę, prawda, czy na wodę, czy na jakąś tam lemoniadę? To był nasz problem, ale widzieliśmy jak przekraczaliśmy granice, choćby te diety człowiek przywiózł z powrotem, prawda? Ojej, to było jak miesięczne wynagrodzenie. Mhm. Więc to były takie te motywatory, które powodowały, że to też cieszyło, natomiast kosztowało bardzo dużo czasu. Nie mieliśmy samochodów. Granice praktycznie były takie, że trzeba było po 3-4 godziny, 5 odstać na granicy jednej, drugiej, trzeciej. Zanim gdzieś człowiek dojechał, teraz dojedzie w 6 godzin, przedtem to kosztowało 24 godziny jazdy. Jeździliśmy pociągami, przesiadki na dworcach, w Wiedniu, ileż tam tego było, do Skandynawii, pociągami do Gdańska, promami gdzieś do Helsinek, 24 godziny, potem dalej gdzieś tam na koło podbiegunowe, 3-4 dni, żeby gdzieś zajechać, potem być 2 dni na miejscu albo 3, bo tak się nam zdarzało. I znowu te 3-4 dni wracać. To było niesamowite. I w końcu tego nie wytrzymałem i w 90 roku już powiedziałem, że już nie chcę tak dalej żyć, bez przerwy być w pociągach. Do tego centrala związku była w Warszawie. Te paszporty trzeba było z wyjazdu zawieźć. Już drugie paszporty, mieliśmy wtedy po 2 paszporty. No, bo jedne były w wizowaniach, a na drugie jechaliśmy. Potem oddawaliśmy te, zabieraliśmy drugie. No to było okej, tylko że ja pociągami się poruszałem cały czas, noc. Był taki moment, że na dworcu centralnym w Warszawie ja znałem wszystkich tych bezdomnych, którzy się tam rano o 5 pojawiali i tam te resztki gdzieś jakieś tam się dożywiali, tam się ogrzewali i tak dalej. Ja ich wszystkich znałem, bo tak często w Warszawie pociąg mój przyjeżdżał o 5, a o 9 tam gdzieś otwierało biuro, więc te 4 godziny ja zawsze na tym dworcu musiałem gdzieś w barze tam na pierwszym piętrze przeczekać i to też były ciekawe czasy i człowiek to wytrzymywał i to cieszyło aż do momentu, w którym no, było tak męczące, że i takie troszkę bezsensowne, bo w ten sposób ci zawodnicy no, nie mogli się rozwinąć, nie mieli na to szans. A co roku widzieliśmy ten postęp organizacyjno, finansowo, jakiś tam treningowy, jak robią te kraje inne, baza szkoleniowa, sport. Wszystko, ze wszystkim byli lepsi i odchodzili od nas. I nastąpiła taka bariera mentalna, że ich nigdy nie dogonimy. I nagle okazało się, że Polska też się zaczęła porządkować, że zaczęło jakieś finansowanie do tego sportu dopływać. No i wtedy, kiedy ten trener Mikeska wykonał naprawdę 5 lat bardzo ciężkiej pracy, myśmy już z tym moim zespołem ten czas, tą pracę wykorzystali i przekuli na inny zupełnie trening i na poprawę poziomu sportowego, które zaowocowało sukcesem. Tylko taką małą dygresję powiem, jak bardzo długo, bo 3 noce namawiałem profesora Żołądzia wtedy, doktora Żołądzia, fizjologa, na to, żeby podjął z nami współpracę. To było na kursokonferencji w Spale w 99 roku. On tak kręcił. On wrócił z Holandii, on miał najnowszą wiedzę. I podczas tych wielu nocnych rozmów bardzo byliśmy zbieżni co do tego, co trzeba zrobić, żeby się poprawiło po prostu. No i pamiętam, że gdzieś tam koło 3 w nocy, w tej 3 nocy profesor mówi tak: dobra, zgadzam się, ale interesują mnie tylko zwycięstwa, mówi. Ja mówię, ale rzeczywiście, że tylko zwycięstwa. Po co byśmy mieli? Tu 50 zawodnik ma problem, prawda? A on mówi o zwycięstwach. Ale okej, 10 widziałem, tak. Ale założenie było takie. Małysz do 10, pozostali do 30. Do 10, a jak będzie w 10, to czasem do 6 wskoczy. A jak wskoczy czasem do 6, to może czasem na podium. A jak na podium, to i czasem może wygra. Takie było moje myślenie wtedy i taki był cel sportowy, że tak powiem, tego, tego przedsięwzięcia. Natomiast profesor mówi, nie, tylko zwycięstwa. No jak przyszły te zwycięstwa, no skąd on to wiedział? Może nie wiedział, ale
w to wierzył może.
Nie wiem właśnie. Właściwie to go do teraz nie zapytałem.
Ten czas Małyszomanie jak minął, czy ma pan takie poczucie, że dzisiaj to wróciło, że to, co się dzieje znów od kilku lat, jeżeli chodzi o skoki narciarskie, to przeżywają te skoki polskie taką drugą młodość, że pojawiła się grupa fantastycznych skoczków, którzy odnoszą sukces i znowu ta Polska jest bardzo widoczna i odnosząca cały czas sukces. Tak naprawdę. Pomijając oczywiście kwestie w tym sezonie Dawida Kubackiego, no ale to sytuacja była wyjątkowa. I też jestem ciekawa, jak pan tę jego decyzję, żeby się wycofać tak naprawdę z tego sezonu ocenia. Ze względu na chorobę żony, o czym oczywiście wszyscy wiemy.
No to już teraz wszyscy wiemy, ale jeżeli się pojawia sygnał, znaleziono nieprzytomną żonę, jest w szpitalu i już szykuje się do przetransportowania do kolejnego szpitala, no w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Rzuca się wszystko. W tym momencie priorytet jest jeden. Wracam do domu i raz, że trzeba się dziećmi zająć, dwa, że trzeba to wszystko zorganizować, trzy, że trzeba być przy żonie, prawda, która no była no nieprzytomna wtedy. Także to jest, gdyby zrobił inaczej, to można by dyskutować, ale nie w ten sposób. Nie, to nie miało. W mojej mentalności nie mieści się inne zachowanie po prostu. Mm-hmm. Tylko tak mógł zrobić i tak zrobił.
Co nie zmienia faktu, że absolutnie wyjątkowym skoczkiem jest, zresztą jak myślę, cała nasza drużyna i te sukcesy na koncie już są. I w przyszłym sezonie też będą. Jak pan to ocenia?
Będą. Zresztą ja uważam, że to już znowu jest związane z tym trenerem Thunbichlerem, który przyszedł. Mm-hmm. Do nas to jest młody trener, ale bardzo charyzmatyczny, bardzo zrównoważony. Trafił do zawodników bardzo szybko. Ja oceniając go, to mógłbym powiedzieć, że to jest, tak jak w komputerach się mówi, nowa generacja komputerów. To jest nowa generacja trenerska i my tego pierwszego, który się pokazał na rynku, mamy. I to my go mamy u siebie. A poza tym uważam, że, albo inaczej, mogę powiedzieć, że wszystkie decyzje, które podejmował w związku z tymi różnymi wyłączeniami i takimi związanymi ze szkoleniem sportowym, podejmował, ani razu się nie pomylił, podejmował właściwie. I do tego moje doświadczenie jest takie, że od drugiego roku do gdzieś trzeciego, czwartego roku pracy nowego trenera, bo pierwszy rok to zawsze się trzeba zaaklimatyzować, on stosunkowo późno przyszedł. Każdy tak ma. Dopiero skuteczny jest kolejny rok. W naszym wypadku, wtedy z grupą, w której był Małysz, to też właśnie w drugim roku odpaliły nam te wyniki. Pierwszy to było przestawienie się na zupełnie coś innego, bo to zrobiliśmy wtedy. Wtedy to było rewolucyjne, a teraz minęło 20 lat i z tej rewolucji to taka prehistoria. Bo to, co robi ten Thunbichler, to jest tak do przodu. Też otoczył się dobrym zespołem. Ma tam Marka Nelkę, to jest były skoczek niemiecki, psychoanalityk, bardzo zaangażowany. Alex Pointner, z którym jeszcze stałem na wieży, trener austriacki, jest takim mentorem, takim przyjacielem Thunbichlera i zupełnie bezinteresownie podpowiada mu również, więc on też nie jest sam podejmując decyzję, ale to, co widzę, jego praca najskuteczniejsza będzie ten rok, który przed nami, kolejny i kolejny do igrzysk. I wiem, że będzie dobrze, bo to nie tylko mówię o tych trzech zawodnikach, ale pojawiają nam się już cała grupa zawodników, którzy siedzą na plecach już tej naszej czołówki
i tam
krajowej, ale ta czołówka krajowa stanowi czołówkę światową, więc naprawdę są bliziutko. Zresztą 10 zawodników w tym sezonie zdobywało punkty w Pucharze Świata. No a właśnie tacy zawodnicy jak Paweł Wąsek czy Oleg Zniszczoł, czy mam nadzieję dojdzie Tomek Pilch, strasznie zdolny, przypomina bardzo Małysza. Ja myślę, że jak on odpali, to jeszcze poczekajmy. Ale to jest super talent. Są jeszcze inni zawodnicy, tam przecież Janek Habdas, to jest młodzież. On za 4-5 lata, on już by chciał, ale i to jest potencjał na 30 już w tej chwili Pucharu Świata. On by chciał być jeszcze wyżej, ale jak się go oszlifuje technicznie, bo tylko tego mu brakuje w tej chwili, fajną osobowość ma. Akurat dojrzeje, bo jest w takim wieku, kiedy młodzież no jest taka troszkę jeszcze nadpobudliwa, jeszcze tej rozwagi brakuje, jeszcze takiej perfidii w wykonaniu na przykład techniki w skoku narciarskim i tak dalej. To wszystko przed nim. Także Kacper Tomasiak, niesamowicie zdolny 16-latek, kapitalny chłopak, ale są też inni jeszcze. Także o skoki jestem całkowicie spokojny.
Ja widzę, że ta lista jest bardzo długa i mógłby pan tak wyliczać jeszcze przez kolejną godzinę, ale to dobrze, to dobrze. To znaczy, że cały czas będziemy gdzieś tam obecni, jeżeli chodzi o skoki. Panie Apoloniuszu, bardzo dziękuję za to spotkanie. Olbrzymia to przyjemność była.
To już minęło pół godziny?
40 minut nawet.
Oj.
No.
To chyba komuś wszedłem w czas.
Damy sobie radę ze wszystkim. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Apoloniusz Steiner był dzisiaj razem z nami. Dzięki serdeczne za to spotkanie. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję
a już
bardzo.
Za moment, no właśnie, mój kolejny gość, Renata Orłowska, kobieta absolutnie wyjątkowa. Zanim pojawi się tutaj w studiu, no to proszę zobaczyć wystąpienie o niewidzialności, stereotypach, wykluczeniu kobiet z niepełnosprawnościami. A już za moment Renata Orłowska razem ze mną tutaj w studiu.